Naszym gościem jest pani Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik, psycholog, prezes Fundacji Grupa Proelio. Witamy serdecznie, pani prezes.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże słuchaczom. Dziękuję za zaproszenie.
Chcemy porozmawiać dzisiaj znowu w kontekście Parlamentu Europejskiego, który interesuje się Polską i tym, co dzieje się w Polsce. Wczoraj jedna z debat, dzisiaj druga o 15 ma się rozpocząć. Nazwana jest ta debata debatą w sprawie pierwszej rocznicy ograniczenia w Polsce tak zwanej aborcji ze względów eugenicznych i pewnie ewentualnie ogromnych szkód, które ten wyrok Trybunału przyniósł dla kobiet. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Ja chciałbym zapytać pani, jak pani ocenia to, co wydarzyło się rok temu i jak to dzisiaj przekłada się na kwestie związane z tak zwaną aborcją, z jej wykonywaniem, no i z sytuacją tych, którzy znajdują się w różnym położeniu, bo to jest też dramat kobiety, która myśli w ogóle o aborcji.
Zmiana, jaka dokonała się w Polsce, czyli to, że Polska przestała pozwalać na zabijanie dzieci z powodu podejrzenia u nich chorób, w szczególności z powodu podejrzenia trisomii 21, czyli zespołu Downa, to jest gigantyczny krok, jaki Polska wykonała naprzód. To jest sprawa absolutnie, powiedziałabym, może nie wzorcowa, bo ciągle to jeszcze nie jest idealne prawo, ale to jest sytuacja, w której jesteśmy pewną inspiracją dla innych krajów w Europie, wsparciem dla wielu krajów świata. To, że coś takiego zadziało się w Polsce, ma przełożenie bezpośrednie na ochronę życia. Nie zabija się tylu dzieci, ile zabijano wcześniej. I oczywiście, że tutaj część zwłaszcza tych środowisk forsujących aborcję będzie krzyczeć o tym, że teraz część osób zabija dzieci nielegalnie, za granicą, w jakimś podziemiu. I oczywiście, że na pewno dzieją się te przestępstwa aborcyjne w tak zwanym podziemiu, ale doświadczenie nauki prawa, historii prawa pokazuje nam, że na pewno mniej dzieci ginie w tej chwili w aborcjach nielegalnych czy za granicą w porównaniu do tego, ile dzieci zabijano w polskich szpitalach legalnie. To jest sytuacja, która ogromnie dużo zmieniła także w sytuacji rodzin, które albo już wychowują dzieci z różnymi trudnościami, na przykład z zespołem Downa, bo oto ich dzieci zyskały pewne prawa, jakie przed urodzeniem ktoś chciał im zabrać. Ja słyszałam nawet takie świadectwo osób, dokładnie matki, która ma dziecko z zespołem Downa, która mówi, że oto przywrócono mojemu dziecku prawa normalne. Oto moje dziecko zostało traktowane jak pełnoprawny obywatel, pełnoprawne dziecko. To jest też sytuacja, która bardzo dużo zmieniła w życiu tych rodzin, które spodziewają się narodzin chorego dziecka. Doświadczenie mojej działalności w obronie życia, osób, które spotkałam, też historii, jakie w ramach Fundacji Grupa Proelio publikujemy w internecie, głównie na kanale YouTube, ale też które są pokazywane w telewizji Trwam, to doświadczenie pokazuje, że bardzo często lekarze naciskali na zabicie chorego dziecka. Albo myśleli, że mają taki wręcz obowiązek, aby informować rodziców szeroko o możliwościach zabicia dziecka, bo prawo na to pozwala. Tak oczywiście nie było, nikt nie miał obowiązku, ale wielu lekarzy tak postępowało. Co więcej, rodziny, które czekały na narodziny dziecka, u których podejrzewano jakąś ciężką chorobę, bardzo często spotykały się z wielkim niezrozumieniem, że oto chcą dać szansę dziecku na życie. To była sprawa okrutna, bo rodzice, którzy powinni otrzymać wielkie wsparcie ze strony lekarzy, całego środowiska, otrzymywali słowa niezrozumienia, otrzymywali antywsparcie. To się mocno zmienia. Oczywiście, że jeszcze trochę echa tego wyroku, niezrozumienia go ciągle jeszcze są i ciągle jeszcze wiele osób nie rozumie, wiele osób się nie zgadza z tym wyrokiem. Jednak w takiej sprawie jak ochrona życia, jak polepszone prawo w kwestii ochrony życia, czas działa na korzyść. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że im dłużej takie prawo będzie obowiązywało, tym lepiej dla sprawy, bo tym więcej osób zacznie traktować za coś absolutnie normalnego, że rodzi się dziecko z zespołem Downa, że czeka się na narodziny dziecka z zespołem Downa lub inną chorobą i że tacy rodzice zasługują na wsparcie, a nie na krytykę, że oto nie zabijają dziecka. Minął rok, Rok temu wiem, że były wielkie protesty lewicy, był taki wręcz krzyk, wściekłość. I widzimy, że to tak powoli ustaje. Rzeczywiście, że mają miejsce jakieś kolejne próby eksponowania opinii tej części polityków, którzy się z tym prawem nie zgadzają. No niemniej jednak to, że konsekwentnie to prawo jest utrzymane, no na razie tylko przez rok, ale miejmy nadzieję, że długo i że będzie polepszane, to działa także na korzyść sprawy. To był wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Także na sędziów Trybunału wylała się wielka fala nienawiści, na wnioskodawców tego pomysłu, aby zbadać zgodność z konstytucją ustawy pozwalającej na zabijanie. No, mieliśmy do czynienia z takim wielkim wręcz festiwalem nienawiści. I to nie jest nic zaskakującego, bo gdy robi się coś dobrego, to zazwyczaj taka reakcja ma miejsce. Na pewno warto było podejmować przeróżne działania, żeby taka zmiana prawa nastąpiła. No i też nie możemy spocząć na laurach, powiedziałabym, bo to jest dopiero początek walki o życie. Ciągle mamy aborcje dokonywane w tak zwanym podziemiu, przestępstwa aborcyjne. Mamy osoby, które wyjeżdżają za granicę, mamy handel pigułkami poronnymi w internecie. I to są takie bardzo ważne obszary ochrony życia, w których trzeba bardzo dużo działać. Potrzebujemy nie tylko poprawiać ciągle to prawo, które ciągle nie jest doskonałe, ale jest lepsze niż było, ale potrzebujemy też wpływać na sumienia Polaków, aby przyjęcie dziecka, także dziecka chorego, także dziecka nieplanowanego, było czymś absolutnie naturalnym, aby każde dziecko dostawało to podstawowe prawo do życia, aby mogło się urodzić, a nie było zabijane. Razem tutaj z telewizją Trwam pokazujemy historię osób, które były w różny sposób zagrożone aborcją i historię tych rodzin. I myślę, że to jest takie bardzo ważne dzisiaj, żebyśmy się oswajali z tym, że nie każde dziecko musi być zdrowe, że nie każdy człowiek jest taki samowystarczalny, w pełni zdrowy. Są ludzie, którzy potrzebują pomocy, wsparcia. I oni też są pełnowartościowymi ludźmi. Oni też mają pełne prawo do życia i tych ludzi też możemy, a nawet powinniśmy kochać. I myślę, że właśnie w tym obszarze, właśnie kształtowania sumień, budowania dobrej kultury społecznej, przed nami bardzo dużo do zrobienia. No i ciągle potrzebujemy bardzo dużo modlitwy. Wiemy, że modlitwa potrafi dosłownie zmieniać losy świata. A w kwestii aborcji mamy do czynienia z problemem, mówiąc tak najogólniej, mocno duchowym. To nie jest tylko problem argumentacji. Mam wrażenie, że to już wszystko zostało powiedziane. Naprawdę na gruncie takiej racjonalnej wiedzy. No nie można dzisiaj negować człowieczeństwa dziecka przed urodzeniem. I z tego powodu modlitwa za wszystkich, którzy są zwolennikami zabijania, którzy dokonują aborcji, którzy jakoś się do niej przyczyniają albo się nie sprzeciwiają, jest bardzo ważna. I tu każdy z nas może zrobić naprawdę bardzo dużo.
Tylko tyle i aż tyle, można powiedzieć. Takiej afirmacji życia chyba brakuje, chociaż widać, że patrząc na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej choćby, z jednej strony jest walka o przedłużenie życia w niektórych przypadkach. W niektórych przypadkach jest postulowana eutanazja, więc jest jakaś taka wybiórczość w traktowaniu. Ja sobie teraz wyobraziłem dziecko z zespołem Downa, któremu jeszcze rok temu nie można było pozwolić takie dziecko zabić rodzicom. Z drugiej strony dziecko, które przychodzi na świat zdrowe i po kilku miesiącach przychodzi jakaś choroba. Więc pytanie, jak dziecko się, mówiąc kolokwialnie, czy, no nie użyję tej nazwy, ale coś się stanie temu dziecku, po prostu zachoruje. Człowiekowi, który zachoruje, nieważne czy on ma miesiąc, czy ma 25 lat, czy 50, no to trzeba takiego człowieka też otoczyć opieką, troską, leczyć, a nie wyrzucać, a nie wymieniać na coś innego.
Zdecydowanie tak. I to jest problem całej naszej kultury społecznej, podejścia do ludzi chorych, potrzebujących. To jest problem stylu życia, w którym dziecko, takie wyczekiwane, zdrowe, piękne dziecko, jest traktowane za coś akceptowalnego, ale już dziecko nieplanowane, dziecko wymagające jakiejś pomocy, medycznej, być może dziecko, które do końca życia będzie niepełnosprawne, albo dziecko, które ma najcięższą chorobę, która sprawi, że umrze krótko po urodzeniu, jakoś się w ten styl życia nie wpisuje, nie pasuje do tego idealnego obrazka ludzi młodych, pięknych, bogatych, którzy nie mają problemów, nie mają problemów w cudzysłowie. Potrzebujemy mocno, mocno dawać świadectwo tego, że życie każdego człowieka jest cenne i że gorsza rodzina. To jest rodzina, która dalej może być rodziną szczęśliwą i która zasługuje na wsparcie innych osób. No, bardzo, bardzo dużo pracy przed nami w kwestii dawania świadectwa, walki o lepsze prawo, no i takiego budowania kultury, która traktuje prawo do życia to coś normalnego, naturalnego, oczywistego.
Tak. I tym między innymi zajmuje się również Państwa Fundacja Grupa Pro Elio. Bardzo dziękuję za tę działalność i za tę dzisiejszą wypowiedź.
Serdecznie dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie Pani Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prezes Fundacji Grupa Pro Elio. Nasz gość.